Podróże małe i duże.
Wracamy do rozmowy z Kamilem Zińczukiem, podróżnikiem, który podczas ostatniej swojej wyprawy przejechał 1600 kilometrów z Lublina do Brukseli. Jak napisałeś w jednym ze swoich postów, przejeżdżałeś przez różne wioski i miasteczka, które też odwiedzałeś podczas swojej podróży dookoła Polski. Tam były właśnie też refleksje i tak też opisujesz surowe krajobrazy pozamykanych wiejskich sklepów. Wiem, że to jakieś wrażenie na tobie duże musiało wywrzeć, ponieważ taki obszerny post temu poświęciłeś. Rzeczywiście to zauważyłeś? Taki upadek małych miejscowości?
Ten post odnosił się do Dolnego Śląska. Ja przez Śląsk przejeżdżałem już drugi raz. Dwa lata temu przejeżdżałem bliżej granicy z Czechami. Taki rajd troszkę sobie zrobiłem po miejscowościach. Trochę chciałem odwiedzić miejscowości związane z trylogią husycką Andrzeja Sapkowskiego. Mm-hmm. Dokładnie z pierwszym tomem tej trylogii husyckiej, która się dzieje na Dolnym Śląsku. I też chciałem sobie przejechać przez te miejscowości. I mam takie wrażenie, że ten Dolny Śląsk, znaczy generalnie część polskich miejscowości, ale szczególnie Dolny Śląsk przeżywa jednak taką, można powiedzieć, zapaść. Mhm. Dobrze to zostało oddane w takiej książce, którą też niedawno czytałem, właśnie pod tytułem Zapaść. To jest wydawnictwo Czarne, czyli historia tych małych miejscowości, szczególnie tych miejscowości, które na przykład były miastami wojewódzkimi, a potem przestały być małymi miastami wojewódzkimi. Ale także te wsie, które mijałem, szczególnie daleko, te wsie daleko od głównej drogi.
I jak to wyglądało? Jakie tam są właśnie? Jak tam sytuacja się przedstawia? Co tak ci się najbardziej rzuciło w oczy?
Mam wrażenie, że te wsie są wyludnione. To na Lubelszczyźnie też się zdarza.
Czyli wszyscy pouciekali po prostu do większych miast.
Natomiast to są wsie, można powiedzieć, jeszcze po niemieckie. One są murowane, to są troszkę inne wsie niż te wsie lubelskie. Tam jest dużo bardziej zwarta zabudowa. I widać te poniemieckie domki, gdzie w zasadzie co któryś domek, nie wiem, czy co drugi, czy co trzeci, stoi pusty. Tak? I te pozamykane sklepy, to jest jednak świadectwo, że tam jest mało ludzi.
No właśnie, ale aż w końcu po kilku dniach też tej rowerowej wyprawy nastąpił mały przełom, bo nadarzyła się także okazja do eksploracji jaskini, tak? To chyba pierwszy raz ci się zdarzyła taka możliwość, że na chwilę postanowiłeś zejść z siodełka i zasmakować tej speleologii.
W ramach współpracy z taką firmą Sport Adventure zostałem zaproszony, żeby spędzić weekend i zobaczyć, jak wygląda taki weekend w jaskiniach. Możliwe, że sam będę liderem takich wypraw, jeżeli chodzi o tą firmę. I pierwszy raz tak naprawdę wszedłem do jaskini, ale nie jako turysta, taki wchodzący do, powiedzmy, tak jak do jaskini raj się wchodzi, że się ma wyznaczoną ścieżkę, tylko oczywiście pod okiem profesjonalistów.
Ale była to dzika po prostu eksploracja, można powiedzieć.
O tyle była ciekawa dla mnie, że niektóre z tych jaskiń, bo w sumie byłem w pięciu jaskiniach, to były jaskinie niedostępne pieszo. Trzeba było się spuścić po linie, bodajże nawet około 20 metrów w dół. Aha. I dopiero tam eksplorować. Czyli były jaskinie pionowe i jaskinie poziome. No plus zobaczyłem, pierwszy raz odczułem, jak to jest przechodzić przez te zaciski wszelkiego rodzaju.
No tak, napisałeś, że to inny świat. Ciasny, ciemny, zimny i mokry, ale jednocześnie wciągający i zmuszający do przełamywania swoich atawistycznych lęków, tak?
No przede wszystkim to jest lęk przed ciemnością.
Właśnie, bo, no i też tak
klaustrofobia. I lęk przed zamkniętą
przestrzenią.
Szczególnie, gdy się przechodzi między poszczególnymi komorami jaskiń przez różnego rodzaju zaciski, tak? Czyli trzeba tak poukładać ciało, wciskając się w dziurę, gdzie na pierwszy rzut oka ma się wrażenie, że na pewno się tam nie zmieszczę. Tak. Ale nauczyłem się kilku technik, chociażby ta technika przychodzenia na Supermana, że najpierw ręka się wyciąga, wtedy ciało jest bardziej się układa. Nie jestem mały, więc, więc nie wszystkie te komory były dla mnie dostępne, ale była to super przygoda. Polecam.
No właśnie, napisałeś, że czołgając się w tym błocie, poczułeś, że żyjesz. Dopiero tak było, tak?
Tak, znaczy ja jestem człowiekiem, który chce jak najwięcej doświadczać. I może to przychodzi z wiekiem. Już zdałem sobie sprawę, że nie będę drugim Napoleonem. A tak myślałem 25 lat temu.
Jesteś za wysoki.
Tak. Chociaż nie znam francuskiego dobrze. Więc chcę jak najwięcej doświadczać, jak najwięcej przeżywać. A to doświadczanie i przeżywanie wcale nie musi się wiązać z wydawaniem jakichś olbrzymich pieniędzy.
No, to jest kluczowe, prawda? Że niektóre rzeczy są na wyciągnięcie ręki,
niektóre
tylko
rzeczy
trzeba
się odważyć, po nie sięgnąć. Bo nawet ta część z tych jaskiń, tak, rozmawiałem z przewodnikami, jest dostępna. To można samemu eksplorować, tylko to jest kwestia wiedzy, poczytania,
zapoznania się z topografią terenu. Tak. No właśnie. Wrocław, czy połowa dystansu, to chyba był szósty dzień wyprawy i wiem też, że chyba wtedy doświadczyłeś czegoś na wzór takiego kryzysu. Znaczy tak przynajmniej wnioskuję z tego posta, że byłeś tam dosyć, już mogłeś być zmęczony.
No, Wrocław to był chyba 1/3 dopiero.
Tak, 1/3.
Ale to był taki najdłuższy mój przyjazd. Mhm. Ja stwierdziłem, że zobaczę jak ten mój organizm reaguje. Zrobiłem ponad 160 kilometrów. No, było gorąco i miałem taki kryzys. Jednak jadąc codziennie, czyli codziennie eksploatując organizm, w końcu dochodzi się do takiego momentu zmęczenia.
I co najpierw odmawia posłuszeństwa? Głowa czy nogi?
No, jesteśmy w radiu, więc nie powiem, co odmawia posłuszeństwa, ale siodełko było twarde.
No tak, no to powiedzmy sobie, że ciało.
Tak, tak. Głowa chyba na końcu wysiada, bo kiedyś wspinając się na Elbrus, przewodnik mi powiedział taką rzecz, którą bardzo, bardzo dokładnie zapamiętałem. On powiedział tak, człowiek jest bardzo wytrzymałym zwierzęciem, jest najbardziej wytrzymałym zwierzęciem ze wszystkich zwierząt, ponieważ oprócz fizyczności posiada jeszcze umysł, który może władać tą fizycznością. I rzeczywiście bardzo dużo zależy od głowy.
No właśnie, chyba najwięcej. Wszyscy tak mówią, właśnie ludzie, którzy się szykują na takie długodystansowe jakieś wyprawy, że najpierw, że wszystko to jest kwestia głowy. Ale powiedz mi, no właśnie, po tych trudach, jakie ci zgotowały polskie drogi, wjeżdżasz też do Drezna nad Łabą i co? Zaczyna się ten raj dla rowerzysty? Tam jest łatwiej rzeczywiście już? Odczuwalnie łatwiej?
W zasadzie ten raj już zaczął się
jeszcze wcześniej.
W Görlitz, czyli zaraz za polską granicą. Ja w Görlitz byłem 2 lata temu, jadąc dookoła Polski, ponieważ przejechałem od Bogatyni do Świnoujścia. W zasadzie trzymałem się zachodniego brzegu Odry, ponieważ tam jest wyznaczony przepiękny szlak rowerowy. Mhm. Natomiast za Görlitz prowadzi szlak rowerowy, który jest wytyczony po nasypie pozostałym po torach kolejowych. Więc dla rowerzysty tego typu ścieżki rowerowe
to jest
raj. Ja taką ścieżką jechałem w okolicach, gdzieś to w Lubuskim, bo teraz już nie pamiętam gdzie. I część szlaku Green Velo na Mazurach jest wytyczonych po nasypach kolejowych.
Tutaj jeszcze sobie już postawimy kropkę. W studiu Radia Lublin gościmy Kamila Zińczuka, podróżnika z Lublina. Teraz robimy sobie krótką przerwę od naszej rowerowej wyprawy do Brukseli, ale już w następnej części rozmowy wjedziemy do serca Europy. Proszę zostać z nami.